Dziękuję uprzejmie księdzu profesorowi, wszystkim kapłanom i księdzu dziekanowi, który nas tutaj zaprosił, a także Państwu za przybycie. O tyle moja rola jest z jednej strony łatwiejsza, bo nie muszę mówić po panu profesorze Skrzydlewskim, więc nie będzie takiego porównania, że gorzej, albo o tyle trudniej, że nie mogę powiedzieć, że chciałem powiedzieć to samo, co profesor Dobrodziej. No i ale sobie z tym wszystkim będę radził, ponieważ jesteśmy po pewnej drodze z Lublina i jakieś rzeczy, żeśmy tam dyskutowali i również jego sugestie na początek przedstawię, to potem on nie będzie długo mówił. Żartuję. Proszę Państwa, oczywiście kwestia naszej tożsamości kulturowej i cywilizacyjnej, tak jak ksiądz powiedział, jest praktycznie dookreśleniem tego, kim my jako ludzie jesteśmy. Bo człowiek żyje na sposób kultury, prawda, posługuje się rozumem, podejmuje pewne decyzje, więc różnimy się zasadniczo od świata zwierząt. Nie jesteśmy tylko pchani jakimiś popędami, jakimś instynktem, tylko po prostu ten świat racjonalnie przetwarzamy, co zresztą widać chociażby po tej sali, czy po tym pięknym mieście Łańcucie, w którym pewnie byłem jako dziecko szkolne, to nas tu przywozili, a aż dawno, dawno nie byłem i widzę, jakie są zmiany. Proszę Państwa, oczywiście chciałbym parę słów powiedzieć w kontekście tego filmu i w kontekście wszystkich tych procesów kulturowych, których jesteśmy obserwatorami. Też chciałbym powiedzieć na samym początku, dlaczego my ogromadzamy się chociażby w tej chwili w tak licznym gronie i dlaczego nas wiele rzeczy bulwersuje. Bo zwróćmy uwagę, że w krajach zachodnich mnóstwo takich zdarzeń też na ulicach miast, czy zmian w prawie, czy w szkolnictwie, w ogóle już nikogo nie oburza. Ja dosłownie kilka miesięcy temu miałem okazję być w Los Angeles, to nie jest tak daleko od San Francisco, tutaj będzie film i tam taka piosenka o San Francisco. San Francisco jest dzisiaj takim symbolem najbardziej rewolucyjnego miasta w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta kultura gejowska, jakkolwiek byśmy to nie nazywali, triumfuje. Ale Los Angeles nie jest wiele lepsze. Był to miesiąc czerwiec, a więc miesiąc dumy gejowskiej, jak to mówią. I to, co się tam napatrzyłem, jak może wyglądać świat zachodni, to nie życzę tego ani Łańcutowi, ani Lublinowi, ani Warszawie. Po prostu wszystko to jest tak daleko posunięte w tym procesie rewolucji, że już nie przypomina świata zachodu, o którym ksiądz profesor mówił, czyli świata opartego o zdrowy rozsądek, o rozum, o filozofię grecką, czy prawo rzymskie, czy religię chrześcijańską. Ten świat po prostu nie przypomina w żadnym aspekcie tych podstaw. I teraz, kiedy zastanawiamy się, co się dzieje u nas dzisiaj, to zawsze jest pytanie o korzenie, kim my jesteśmy, lub co i czy powinniśmy bronić. Żeby dobrze zrozumieć naszą współczesną tożsamość, również nasze relacje społeczne, w jakie wchodzimy, mówiąc o kontekście cywilizacyjnym, czyli że jeśli wchodzimy w relację małżeńską, to damsko-męską, a nie inną, jeśli my myślimy o rodzicielstwie, to właśnie o potomstwie zrodzonym w takich relacjach i w takich relacjach wychowywane dzieci. Jeśli bierzemy pod uwagę naród, jeśli mówimy o szerszej wspólnocie, to rozumiemy to naród oparty na kulturze chrześcijańskiej czy katolickiej i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście stanowi o naszej tożsamości i to wydaje nam się nawet instynktownie jest warte obrony. Ale dlaczego tak żywiołowo? Bo jednak sama wypowiedź chociażby biskupa Jędraszewskiego, który przy okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej porównał, czy przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego porównał zarazę tą bolszewicką do współczesnej zarazy ideologicznej. Czy tamta ideologia przypomina to, co w tej chwili się dzieje u nas i w świecie zachodnim, no to jeśli zaraza to pewna choroba, jeśli toczy to jakiś organizm, w tym wypadku naszą duszę narodową. O co, i jeśli pojawiają się tak dramatyczne porównania, tak ostre stwierdzenia, no to pytanie, dlaczego to się jeszcze u nas dzieje i o co toczy się batalia. Proszę, dzieje się u nas tak z kilku powodów, przynajmniej z dwóch. Po pierwsze dlatego, że my mamy troszkę innych katolików i inny kościół niż ten kościół zachodni. Nasz kościół jest dziedzicem spuścizny prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, zupełnie innej niż to, co się działo na zachodzie. A po drugie, dzieje się tak dlatego, że inną metodologię zastosowano w stosunku do nas, jeśli mówimy o procesie tzw. rewolucji kulturowej czy rewolucji seksualnej. Profesor Kotakiewicz, który zupełnie niedawno wizytował Polskę i lata spędził w San Francisco i opowiadał, jak to tam wyglądało i wygląda, mówił, że wprowadzano procesy rewolucyjne bardzo powoli. To znaczy, jeśli mówimy o tej całej kulturze tzw. seksualnej, to długo najpierw mówiono tylko o tym, żeby nie dyskryminować gejów czy tam różnych innych. Później, gdzieś po jakimś czasie, dopiero domagano się pewnych praw, pewnej promocji, pewnej obecności w szkole, wreszcie tych wszystkich rozwiązań prawnych typu małżeństwa homoseksualne. U nas to idzie w bardzo przyspieszonym tempie. Do tego stopnia, że z księdzem dziekanem żeśmy sobie gaworzyli i on mówi, kiedy zaczęły się te dyskusje o tak zwanej ideologii gender, to wszyscy żeśmy mówili, no gdzie o tym ludziom mówić, przecież to jest niemożliwe. Niemożliwe jest to, żeby ktoś mógł głosić taki pogląd, że płeć nie zależy od biologii, od tego, jak zostaliśmy stworzeni, tylko zależy od tego, co my sobie wybierzemy. Ja już niedługo, no nie, jeszcze trochę, ale będę się zbliżał do 60, to taki mam chytry plan, że zmienię na 5 lat płeć i będę miał wcześniejszą emeryturę. No to można sobie różne bzdury wymyśleć, ale to jest po prostu tak absurdalne. Można jeszcze w zawodach sportowych nieźle wyjść, jak nie idzie mi wśród mężczyzn, to zawsze wśród kobiet. I to w Stanach jest teraz gigantyczny problem. Na przykład Kotakiewicz mówi, że środowiska feministyczne, te radykalne, są w sporze z tymi środowiskami genderystycznymi, bo bardzo dużo chłopaków w tamtych szkołach, gdzie sport jest bardzo ważny, zmienia płeć. Znaczy tylko deklaratywnie zmienia płeć, żeby te sukcesy odnosić, ale wtedy dziewczynki nie mają szans. No i dochodzimy do jakichś konfliktów takich. No, trudno sobie nawet wyobrazić, to tylko są śmieszne przykłady czegoś, co jest niewyobrażalną tragedią naszej cywilizacji, naszej kultury. Natomiast, proszę Państwa, nas wzięto na sam koniec. My jesteśmy dziedzicami innej historii, innej tradycji. Stwierdzono, ponieważ jest jeszcze taka plama, taki punkt na mapie Europy, który nie przeżył tego wszystkiego, tak jak Irlandia, bo już Irlandia nie istnieje w sensie kulturowym, w starym tego słowa znaczeniu, to trzeba to zrobić szybko. No i się zaczęło. Tymi Timmermansami, tymi różnymi pomysłami na Biedroniu. Zaczęły się te marsze. Zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo w sensie praktycznym to wszystko staje się nielogiczne. Mówią, że LGBT to nie jest ideologia, tylko to są spontaniczni homoseksualiści i inni, którzy domagają się tego, żeby ich nie dyskryminowano. Tam nie ma żadnej ideologii. Jak oni się spontanicznie gromadzają, to dlaczego mają flagę? Dlaczego mają program? Dlaczego mają cele pewne zdefiniowane wprost, jeśli mówimy o rozwiązaniach instytucjonalnych? I proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Bo oni się rozwinęli. Wzięli metodologię działań po części z tego, co się działo na Zachodzie. Robimy powolne kroki. Ale z drugiej strony inni mówią, to trzeba zrobić szybko. Zaczynają głosić już tezy typowo ideologiczne, posługując się symboliką pewną ideologiczną i tak dalej. I jest całkowity kołowrót. Proszę Państwa, metoda, ażeby była skuteczna, to znaczy, żeby wywrócić człowiekowi tak jego umysł, już nie mówię wiarę, że on nagle nie jest w stanie zdroworozsądkowo zdiagnozować, że dwóch mężczyzn w sensie rodzicielstwa nie pasuje do siebie, co najwyżej w relacji przyjaźni pasuje, w sensie rodzicielstwa czy małżeństwa nie pasuje do siebie, żeby ludzie tego nie widzieli. No to naprawdę trzeba przewrócić cały ten świat do góry nogami. Więc przewracano go stopniowo i to jest to porównanie do tej żaby w garze wody, że jeśli ona by była rzucona do wrzątku, to wyskakuje od razu i się nie ugotuje w tym wrzątku, bo ją parzy, ale jeśli co chwilkę będziemy zwiększać temperaturę, ale wolno, co jeden stopień, to ona nie zauważy tej różnicy w pewnym momencie, która doprowadza ją do śmierci. Czy te zachodnie społeczności były taką żabą w takim wielkim kotle wody, które były stopniowo podgrzewane, ugotowali się i nie zauważyli, że po prostu są w innym świecie. że współczesne pokolenia Europejczyków, gdyby się spotkały z tymi dziadami, którzy już nie żyją, oni by po prostu nie rozumieli siebie. Zresztą rewolucjoniści, jeśli mówimy o rewolucji seksualnej, oni mówili, ci marksistowcy, oni mówili dokładnie te słowa. Nie poznacie własnych dzieci. Tak zmienimy wasze dzieci, że wy nie dogadacie się z nimi w najbardziej elementarnej formie. Żeby to sobie wyobrazić, to niech sobie ktoś wyobrazi, że jego dziecko przyjdzie, chłopak z kolegą, dziewczyna z koleżanką i mówi, założyliśmy rodzinę i czy się dogadać. Nie chcę już dalej sobie mówić, co by dalej jeszcze szło w ich poglądach na świat. To są rzeczy, które przerażają. Natomiast u nas stosuje się pewną technikę przyspieszoną, czyli ta temperatura rośnie z godziny na godzinę. To nawet ksiądz dziekan się mówi, że jeszcze 2 lata temu to mówił, że nikt mu nie uwierzy, a dzisiaj wszyscy przeszli i nie trzeba mówić, że, bo widzimy naocznie, co się dzieje. Grzeją bardzo mocno. I to, proszę Państwa, jest nasza wielka szansa. To znaczy wielka szansa na to, że ludzie zaczną myśleć, że coś jest nie tak. Że duszpasterze, a widzimy, że przynajmniej niektórzy biskupi o tym mówią. Na Zachodzie już nikt o tym nie mówi. W Stanach niektórzy biskupi przyłączają się do tęczowych marszów. I idą w imię tych praw tak zwanych, bo to oparte na takiej ckliwości, litości, fałszywym sosem podlanym miłosierdziu. Tu nie o żadne miłosierdzie chodzi. Rzeczywiście ci ludzie, których na ulicach Los Angeles widziałem, są wielkimi nieszczęśnikami. Panie są, nie chcę opisywać, jak oni się tam prezentują w tych klubach gejowskich, wysuniętych na główną aleję. To naprawdę, no, żałość ściska. Ale oni, drodzy Państwo, są tylko i wyłącznie narzędziami, przedmiotami, które się używa do neomarksistowskiej rewolucji. Ci, którzy to organizują, wcale nie muszą być homoseksualistami, czy kimś tam, jakimś transgenderystami. Oni po prostu mają cele rewolucyjne, zmienić i wywrócić całą kulturę i całą cywilizację do góry nogami. To, że grzeją nas tak mocno, naraz, że stopnie rosną bardzo szybko, to tyle jest szansą, że zaczynają ludzie się odzywać. Miałem to powiedzieć na koniec, ale powiem to teraz, by później pewien taki wywód, żeby zrobić nieco historyczny i taki kulturowy. Otóż, proszę Państwa, przyszłość nasza, jako wspólnoty narodowej, jako wspólnoty kulturowej czy cywilizacji łacińskiej, jest zależna od tego, czy ludzie odpowiedzialni za różne sfery ludzkiego życia, jedni za szkołę, drudzy za parafię, trzeci za diecezję, czwarty z kolei za, tylko za rodzinę, ale to też dużo, jeśli będą milczeć, jeśli nie będą się odzywać, jeśli nie będą reagować, to skończymy jak Irlandia. Na 100%. Jeśli natomiast będzie silny opór, to jesteśmy w stanie tę sprawę wygrać. Proszę Państwa, gdzie jest najbardziej taki istotowy punkt rewolucji i starcia, o którym mówimy? Co jest tą najbardziej fundamentalną relacją, która porządkuje naszą kulturę i po prostu nasze życie indywidualne i zbiorowe? I to, jak słusznie mówi profesor Skrzydlewski, ta fundamentalna relacja, czy w ogóle to, że my istniejemy, to jest relacja z Bogiem. A nasza relacja z Bogiem objawia się naszą wiarą. Albo mamy wiarę, albo nie. I teraz to wszystko ma niewyobrażalne konsekwencje na wszystko, co idzie dalej. Jest religia. My jesteśmy zakorzenieni od 1000 lat w religii chrześcijańskiej i katolickiej. I na bazie tego wszystkie procesy kulturowe są nadbudowane. Cała nasza tradycja, wyobrażenie świata, cel życia naszego, jeśli mówimy o zbawieniu. Wszystko jest na tym. To przed laty, kiedy inny marksizm zagościł na ziemi polskiej po II wojnie światowej, najbardziej precyzyjnie, jak się da, zdiagnozował prymas Wyszyński. Zwróćcie Państwo uwagę, że prymas Wyszyński nie stoczył żadnej wielkiej batalii politycznej, jeśli mówimy o rządzących komunistów. On nie stworzył żadnej partii, żadnej grupy, nie wspierał jakiejś partii politycznej, ani nawet podziemia zbrojnego, żeby wygrać tę batalię, bo na tym polu to zwycięstwo było wówczas niemożliwe. Tutaj były wojska sowieckie. Prymas Wyszyński znalazł najbardziej istotowy punkt całej tej konfrontacji, to znaczy duchowa walka o oblicze narodu. Ta duchowa walka się rozstrzygała na poziomie, czy będziemy mieli ateistyczne społeczeństwo marksistowskie, komunistyczne, czy wierzące w Boga. Jeśli będzie ten naród, ta społeczność, ci ludzie w relacji z Bogiem, to ustrój minie, zniknie, zginie i naród ocaleje. Jeśli nie, to nawet jeśli ten ustrój zginie, to ten naród nie ocaleje, popadnie w inne ideologie, popadnie w inne tarapaty. Po prostu przestanie istnieć jako wspólnota. Przestanie istnieć jako relacja kulturowa, która idzie poprzez wieki. Jeśli się przyjrzymy wielkiemu programowi milenijnemu, czyli w istocie wielkiej akcji duszpasterskiej, którą jeszcze stworzył w sensie programowym, kiedy był uwięziony i która się zaczęła jeszcze kiedy był uwięziony, czyli od ślubów jasnogórskich narodu, to ona przez 9 lat nowenny, łącznie z finałem, czyli 66 rokiem, była nakierowana na pogłębioną katechezę, która miała na celu odzyskać duszę narodu zainfekowanego fałszywą ideologią materialistyczną. Ideologią, która uderzała w same podstawy naszej kultury, naszej cywilizacji. Ateistycznej ideologii, sprowadzającej w istocie na człowieka niewolę. Każda z tych ideologii socjalistycznych, ona jest materialistyczna. Każda z tych ideologii mówi o wyzwoleniu człowieka. W istocie o wyzwoleniu od Boga, od porządku stworzenia, od porządku natury. A tak naprawdę sprowadza go do parteru, do ziemi i tak naprawdę zniewala go w sposób całkowity. Każda, i ta narodowo-socjalistyczna, i ta klasycznie marksistowska, łącznie z tą nową, która ma już hasło wolności na każdym kroku. Żeby Państwu to zilustrować, że to w pewnym momencie musi się przerodzić totalitaryzm. Takie ideologie muszą się przerodzić. To znaczy totalitaryzm, terror, pewien strach, pewną cenzurę. Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli ktoś próbuje krytykować na sposób taki jakiś często ostrzejszy, to albo ma procesy sądowe, albo jak tego profesora Nalaskowskiego gdzieś prawda, w uczelni zakazują mu spełniania jego funkcji zawodowych. Tacy otwarci, taka wolność, taka tolerancja, taka swoboda niby myśli i dyskusji. No to jeśli się mówi językiem Hartmana, to tak. To wtedy jest pełna swoboda i można gadać, co się chce. Czy Jaszczewskiego w Uniwersytecie Warszawskim. Ale jak się mówi słowami profesora Guza czy Bortkiewicza, to już nie wolno. To nie, bo to jest, prawda, naruszanie czyjejś godności i tak dalej. Proszę Państwa, ponieważ wszystko to musi być pod maską, cała rewolucja musi być pod maską jakiejś manipulacji, bo inaczej by ludzie tego nie przyjęli. Nikt przy zdrowych zmysłach jeszcze raz nie jest w stanie przyjąć, że jest 56 genderów czy 54. Że tyle jest płci. Proszę Państwa, w takich budynkach jak te, jeśli się jest w Stanach, to jest tak, jest toaleta dla kobiet, dla mężczyzn i all genders, wszystkie rodzaje. Te 54 do tej trzeciej toalety. No, ale to nie ma ślubu, bo to jest taki rysunek pół kobiety, pół mężczyzny. To wszędzie, tu będziecie to widzieć, to nie jest nic wyjątkowego, tak po prostu jest. I ci ludzie naprawdę, no ile jeszcze psi już, no, i one się ciągle mnożą. Zwróćcie Państwo uwagę, ksiądz profesor Guz wskazuje, że w tym neomarksizmie, bo to się pojawiło jeszcze w latach 20., 30., 20. wieku, jeszcze przed wojną, ci neomarksiści od Gramsciego wzięci i później przez Adorno skupieni w szkole frankfurckiej, oni uważali, że nie tą metodą trzeba komunizm wprowadzić, którą my znamy z czasów stalinowskich, czyli na siłę i przez państwo. Trzeba wprowadzić taką metodą, żeby ludzie sami go wybrali i chcieli go. I zastanawiano się, skąd to połączenie, bo Adorno wprowadził Freuda i uczynił z niego naukowca. Wprowadził go do nauki. Freuda, czyli redukcji człowieka do wymiaru popędu seksualnego. Że co to znaczy człowiek? To ten, który jak się on realizuje, który ma pełną możliwość ekspresji w tej dziedzinie, który się władowuje maksymalnie na wszystkie możliwe sposoby, który jest w stanie zmieniać tę płciowość i tak dalej. Proszę Państwa, stwierdzono, że to jest ta siła, wręcz kosmiczna siła, bo tu chodzi o przekazanie życia, którą jeśli się wywróci do góry nogami, to cała cywilizacja nam się zawali. Bo przede wszystkim rozwali nam się relacje małżeńskie. Jeśli rozwali nam się relacja małżeńska, którego w istocie w klasycznym tego słowa znaczeniu nie będzie, to nie ma rodziny i wychowania. Jeśli nie ma rodziny i wychowania, to nie ma narodu. W istocie też nie ma kościoła. Tam u samego spodu Bóg i Kościół jest wrogiem. Tego, my to widzimy na ulicach miast. Dlaczego oni się znęcają nad tą Matką Bożą, ubierając ją w tęczowe barwy? Dlaczego oni ten Najświętszy Sakrament tak profanują w takich różnych obrazach, prawda, niby niesiony tam podczas tych marszy? Dlaczego robią tą parodię mszy? Co im do tego? To jest główny wróg. Bo w istocie religia nasza, Kościół, który pokazuje tę naszą fundamentalną relację ze Stwórcą i tę naszą drogę do ostatecznego połączenia się ze Stwórcą, czyli chodzi tutaj o zbawienie, to jest coś, co praktycznie porządkuje całą naszą etykę czy moralność, całe rozumienie świata, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i to, co wytwarzamy. Czyli wszystkie elementy naszej kultury są tutaj. Jeśli to rozwalimy, cała kultura się sypie do samego spodu. I dlatego to jest główny wróg. Zniszczenie chrześcijaństwa jest celem każdego socjalizmu. Bo on ma swoją koncepcję zbawczą, swoje wyzwolenie człowieka. Tylko to zniewolenie w istocie bez Boga jest zniewoleniem całkowitym. Myśmy to przeżywali na różne sposoby. Oczywiście w tym są profanacje daleko idące. My to obserwujemy na tych marszach. No bo czym jest, drodzy Państwo, ubranie wizerunku Matki Bożej w tęczowe barwy? Tęczowe, ta sześciobarwna tęcza to przecież nic innego jak symbol rozpusty. No tak mówiąc naszym językiem, my będziemy tam się obijać w jakiejś bawełny. A Matka Boża jest uosobieniem czystości. No to jeśli się to czyni w takiej formie, rozumiecie Państwo, gdzie są tego korzenie. Proszę Państwa, więc nasza kultura i nasza cywilizacja, tak jak ksiądz profesor mówił, jest na tych korzeniach racjonalnych, na tym prawie rzymskim, na tej filozofii greckiej i tej religii chrześcijańskiej. I w starciu, w jakim my jesteśmy dzisiaj, albo się ocalejemy jako wspólnota, albo przestaniemy istnieć jako wspólnota. Żeby wiedzieć, jakie też metody, w jaki sposób się bronić, trzeba właśnie rozumieć, kim najgłębiej jesteśmy. Tutaj, jeśli się pojawiają, drodzy Państwo, ludzie, zwłaszcza tacy, którzy są znaczący, tak jak arcybiskup Jędraszewski, który wskazuje te elementy, to bardzo ważne, żeby wokół się takich ludzi czy takich idei gromadzić, bo najgorszą rzeczą, jaką możemy sobie wyobrazić, jest nasza bierność. Proszę Państwa, oczywiście chciałbym Państwu jeszcze jedną rzecz spróbować przynajmniej wyjaśnić. Od jakiegoś czasu doświadczamy w naszych relacjach ze światem Zachodu bardzo trudnych wystąpień czy ataków. Jeden symbolem atakujących nas ludzi to był ten pan Verhofstadt z takim w parlamencie, z taką grzywą, czy pan Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, sam sobie zadawałem pytanie, o co tym ludziom chodzi. Holender, Belg, a nie byśmy nigdy tej Holandii nie napadli, ani Belgii, co najwyżej żeśmy ją wyzwalali w czasie II wojny światowej. Ani nikt osobiście im nie zrobił żadnej krzywdy, wręcz przeciwnie. O co się rozchodzi? Przypominam wszystkie uwarunkowania polityki niemieckiej, takiej czy innej, ale oni gdzieś w pewnym momencie można było zdiagnozować, że oni gdzieś jakąś taką specyficzną niechęcią w stosunku do nas pałali. Żeby to dobrze pojąć, proszę Państwa, trzeba sięgnąć do tych korzeni, tych neomarksistów, którzy tworzyli całą tę szkołę, którzy tworzyli to myślenie o świecie, wyobrażenie o życiu społecznym. Otóż z jakiego jeszcze powodu oni oskarżali katolików czy Kościół? Ponieważ wielu z nich było pochodzenia żydowskiego, po II wojnie światowej zaczęli tworzyć taką refleksję, dlaczego to się stało? Dlaczego był Holokaust? Ci sami ludzie, którzy atakują Polskę za różne rzeczy, oskarżają na przykład nas o wymordowanie Żydów lub o współudział. Albo mówią, że na ulicy polskich miast czy w Warszawie było 11 listopada 60 tysięcy nazistów. Ci chłopcy z biało-czerwonymi flagami, którzy mieli ten transparent, my chcemy Boga. Wynaleźli tam paru rzeczywiście tych szaleńców, no, tych szaleńców pokazali jako cały marsz. O co tu się rozchodzi? Otóż, proszę Państwa, jeśli Człowiek w tej neomarksistowskiej ideologii jest zredukowany do popędu seksualnego. Jeśli wyzwoleniem człowieka jest ekspresja tego popędu, ale nie w sensie przekazania życia, tylko po prostu wyżycia się aż do śmierci, aż do nihilizmu, aż do samobójstwa, aż do eutanazji, aż do aborcji, to jak jest postrzegana w tej perspektywie religia katolicka? Jako bardzo opresyjna w tej sferze. Jako taka, która mówi o dozgonnym małżeństwie i wierności. No to jak? Niewola? Niewola. Dalej robili taką refleksję psychologiczną. No skoro ta religia katolicka tak bardzo jest tutaj opresyjna, to co powoduje u ludzi? No u ludzi powoduje frustracje różne, lęki, fobie i izmy. Na przykład rasizmy. A skoro rasizmy, to prostą drogą taka etyka, która zamyka człowieka w tej ekspresji, powiedzmy seksualnej, prowadzi do Holokaustu. Czyli w ich rozumieniu religia katolicka w istocie prowadzi do Holokaustu. Więc jeśli naród jest przywiązany jeszcze do tej tradycji, nie chcemy Boga, to w istocie, jeśli nie jest, to nie ma możliwości, żeby nie był zbrodniczy. Bo w ich rozumieniu Hitler to nie był rasista, który na bazie antychrześcijańskich czy wyzutych z klasycznej filozofii, tych różnych nurtów myślowych XIX-wiecznych zbudował swoją teorię, czy jemu zbudowano tę teorię. Nie. To jest konsekwencja chrześcijaństwa. I stąd wielorako i na różne sposoby, dopóki jesteśmy tym, kim jesteśmy, czyli wyrzutem sumienia Europy, czyli kimś, gdzie oni tu przyjeżdżają, wielu już przyjeżdża i się jeszcze przegląda w Polsce, tak wyglądała naprawdę Europa. Może się tu przejrzeć jeszcze jak w lustrze. Ja proszę Państwa, ponieważ trochę jeżdżę, ja tutaj księdza byliśmy na parafii, pytamy, czy ludzie jeszcze chodzą do kościoła, są do tego przywiązani. To jest ta stara Europa. Oni jeszcze, więc to trzeba zmienić, zniszczyć. A ręczę Państwu, jak tu siedzę, jak tu przepraszam stoję, siedzę zaraz, już za chwilę. Jeśli będziemy tacy jak oni, w sensie ideologicznym, jak Irlandczycy, nie będziemy antysemitami w ich pojęciu, ani faszystami. Będziemy po prostu otwartymi Europejczykami. Ale prawdziwa Europa jest, drodzy Państwo, tu. Prawdziwa cywilizacja nasza i kultura jest jeszcze tu. Albo ją obronimy dla siebie i dla świata w ogóle, albo nie, ale to wszystko od nas zależy.